Nadal za profilaktyczne działanie, jeśli chodzi o ten nowotwór, uznaje się badania cytologiczne. Niestety wyniki tych badań nie są oszałamiające. Ja mówię o frekwencji kobiet, które się temu poddają, a pan doktor może ocenić skuteczność tych badań.
Znaczy, trzeba sobie powiedzieć jasno, że program profilaktyki oparty na cytodiagnostyce w Polsce się nie udał. Z kilku powodów, między innymi z tego, że zgłaszalność na badania pomimo systemu zaproszeń listownych jest na poziomie 20%. Także to nie ma szans, żeby się to udało.
A teraz w ogóle zrezygnowano nawet
z wysyłania zaproszeń. Tak, bo po prostu to się mija z celem. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia w zeszłym roku postawiła nowy cel dla medycyny. Wyeliminowanie raka szyjki macicy do końca XXI wieku. Czy to się da zrobić? Da się. Ponieważ znamy przyczynę choroby, w 97% przyczyną choroby jest zakażenie wirusami. Małymi wirusami, które są bardzo proste w budowie, mają 2 białka i 7 genów, ale które są przenoszone ze śluzem pokrywającym narządy rozrodcze. Dysponujemy od kilku lat szczepionkami przeciwko tym wirusom. Także w zasadzie, gdyby wprowadzić ogólnoświatowy program szczepień i wykrywanie przy pomocy badań molekularnych nosicielek wirusów, to problem do końca, to przez 80 lat można spokojnie załatwić.
A jakie są wskaźniki epidemiologiczne u nas, panie doktorze? Ile jest zachorowań na raka szyjki?
No jest około 3000 zgonów rocznie. To jest niepokojące, bo to jest bardzo duży współczynnik jak na Europę.
I
niestety w ostatnich latach, zwłaszcza w województwie opolskim, zaobserwowano niepokojącą tendencję, że o ile w latach 2000 był niewielki spadek, to znowu w tej chwili mamy wzrost zgonów. W województwie opolskim to jest około 60 kilka kobiet rocznie, czyli praktycznie jedna mieszkanka Opolszczyzny tygodniowo umiera z powodu raka szyjki macicy.
A czy są jakieś efektywniejsze badania diagnostyczne niż ta wspomniana na początku cytologia?
Tak, oczywiście są. Prostsze, prawdopodobnie za niedługo będą tańsze. Najbardziej w tej chwili rekomendowanym Holandia, czy tam Niderlandy, jak to w tej chwili się już nazywa. Oni w 2017 roku zrezygnowali z cytologii na korzyść badań DNA wirusów HPV. W najbliższym czasie zrobi to również Skandynawia, Niemcy, Francja, w niektórych regionach Włoch, w Anglii i też już się do tego przygotowują bardzo poważnie.
A jak Polsce jest daleko do tego?
No, z tego co wiem, to w 2 gminach czy powiatach Lubelszczyzny jest w tej chwili pilotażowy od 2020 roku. Ma być właśnie screening oparty o tak zwany self-sampling. Czyli nie, że przychodzi pacjentka na badanie do jakiejś przychodni, tylko że wysyła się pacjentkom do domu zestawy do pobrania śluzu. Każda kobieta może sobie to pobrać w domu. Wsadza ten próbnik do gotowej już zaadresowanej koperty i odsyła po prostu do laboratorium, gdzie jest analizowany wynik. Okazuje się bez względu, czy badanie jest pobierane w szpitalu, w klinice, czy w domu, czy w gabinecie lekarskim, wyniki są te same.
Czy jest szansa, że to zostanie wprowadzone w całym kraju?
No jest szansa. Do nas pewne rzeczy docierają z opóźnieniem, ale jednak docierają i myślę, że no, dysponując danymi takimi, jakie mamy w tej chwili, epidemiologicznymi, no, są to argumenty na korzyść właśnie takich badań. Zresztą no, przeliczyłem, jak to wygląda w województwie opolskim. W Polsce szacuje się, że podobnie jak w Hiszpanii, jest około 2 miliony kobiet, które są nosicielkami tych wysokoonkogennych wirusów HPV. Na Opolszczyźnie wychodzi 50 tysięcy. Większość z nich w ogóle nie wie, że te wirusy istnieją, a są w grupie ryzyka.
Czyli chce pan powiedzieć, że cytologia powoli odchodzi do lamusa?
Tak, tak. Trzeba to powiedzieć sobie jasno. Są już w tej chwili bardziej efektywne, dokładniejsze i lepsze metody.
Przechodzimy do projektu, który zapowiadałam już na początku naszej rozmowy. Co to takiego?
Więc wpadliśmy na pomysł, żeby zwiększyć dostępność takiego drugiego badania, które zostało już zresztą 100 lat temu wymyślone, mianowicie kolposkopii. Kolposkopia jest badaniem...
100 lat już ma?
Tak. W 1920 roku skonstruowano pierwszy kolposkop w Hamburgu, także nie jest to badanie nowe. W tej chwili przeżywa swój renesans. Natomiast jest to badanie dosyć szybkie. Wystarczy wykonać próbę z roztworem kwasu octowego i zobaczyć zmiany na szyjce, które są normalnie gołym okiem niewidoczne. No w tej chwili Gabinet kolposkopowy można zmieścić w urządzeniu wielkości telefonu komórkowego. Co więcej, wynik tego badania może być opisywany zdalnie, bądź nawet z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. I temu ma właśnie służyć nasz projekt. Dziewczyny z koła STN szkoły, ja poza tym, że jestem lekarzem, to jestem również pracownikiem dydaktyczno-naukowym szkoły medycznej, same przeprowadzały te badania. Wystarczy założyć wziernik, przeczyścić szyjkę ze śluzu właśnie tym roztworem kwasu octowego, ustawić urządzenie, które jest wielkości telefonu komórkowego, uzyskać właściwy obraz na ekranie i włączyć przycisk processing. Okazuje się, dalej wszystko się dzieje sam. W ciągu minuty urządzenie, łącząc się bezprzewodowo z chmurą gdzieś internetową, dokonuje analizy automatycznej i po minucie mamy wstępny wynik. Czy znaleziono zmiany podejrzane, czy nie znaleziono zmian podejrzanych?
Takie to nowoczesne, że na pewno odpowiadające młodym ludziom.
Młodzież zżyta jest telefonami komórkowymi. Zresztą studentki już miały okazję to urządzenie trzymać w ręku i same nawet widziały, jak to się wykonuje i miały robione takie badania.
To powiedzcie o tym waszym udziale, na jakim jesteście etapie w tej chwili.
Na razie przygotowujemy się do zebrania grupy pacjentek, na których te badania będą wykonywane. Zaczęliśmy od tego, że po prostu poznałyśmy to urządzenie. Byliśmy na spotkaniu z przedstawicielami firmy, z której to urządzenie będziemy miały. Mogliśmy go zobaczyć, dotknąć. No i co najważniejsze, same zobaczyć, jak to badanie będzie wyglądać. Miałyśmy go wykonywanego na sobie. Myślę, co jest bardzo ważne w odniesieniu do pacjentek, żebyśmy mogli im po prostu przekazać rzetelną wiedzę, opisać, jak to będzie wyglądało, bo same miałyśmy to wykonywane.
Boli, nie boli, bo takie pytania na pewno będą.
Tak, no nie możemy pacjentów oszukiwać. Jest to badanie zazwyczaj niebolesne. Może być odczuwany lekki dyskomfort, jakieś szczypanie pieczenia, ale jest to krótkotrwałe i badanie jest nieinwazyjne.
Myślę, że pacjentki będą czuły większe zaufanie do nas, wiedząc, że my też się temu badaniu poddałyśmy, że zaufałyśmy mu i wiemy, jakie mamy wyniki.
Czy to jest trudne?
Nie, to nie jest trudne. Myślę, że na poziomie dzisiejszego skomputeryzowania już w sumie każdego aspektu naszego życia, takie badanie przeprowadzone przez taki właśnie system za pomocą urządzenia elektrycznego jest dość proste w obsłudze i wykonanie tego badania jest po prostu komfortowe i dla przeprowadzającego to badanie, i dla kobiety, która to badanie ma wykonywane.
Gdzie będzie baza, panie doktorze?
No właśnie, to jest najciekawsze, że do wykonania tego badania praktycznie wystarczy tylko fotel ginekologiczny. Chcemy zorganizować to w ten sposób, że pacjentki nie będą musiały pójść do jakiejś specjalnej przychodni czy gabinetu lekarskiego. Fotel ginekologiczny jest w centrum symulacji u nas w szkole. Jest taka sala, którą przystosujemy do tych badań i będą to wykonywać właśnie studentki. Praktycznie bez udziału lekarza, najwyżej pod nadzorem, czy powiedzmy przy pomocy też opiekuna koła STN, pani doktor Ewy Tobor.
Wy dysponujecie
wziernikami, pałeczkami, no i oczywiście odczynnikami, dzięki którym to badanie będzie możliwe do wykonania, czyli kwas octowy i płyn Lugola. Tylko dwa odczynniki.
I to jest wasze zadanie.
Tak. I na razie się dokształcamy w kierunku wykonywania tego badania, ponieważ no nie mamy dużej możliwości na uczelni, żeby pozakładać taką ilość wzierników, żeby nabrać tego doświadczenia. Mi się wydaje, że najistotniejszą kwestią w wykonywaniu tego badania jest po prostu doświadczenie i odpowiednie uwidocznienie tej szyjki macicy. Na razie się edukujemy właśnie w gabinecie pana doktora. Nabieramy doświadczenia, żeby później bez problemu móc się zająć każdą pacjentką.
Ile godzin spędzacie u pana doktora w gabinecie?
To jest bardzo niekomfortowe dla pacjentki, jeśli byśmy były całą grupą naszego koła, bo tym badaniem zajmuje się aktualnie u nas w kole 10 osób. Więc jesteśmy podzielone na grupy jedno-dwuosobowe i w takich składach przyjmujemy pacjentki.
Z tego smartfona, gdzie idzie dalej?
Obraz jest transmitowany bezprzewodowo, czy przez kartę SIM, czy przez Wi-Fi do serwerów Amazona, które łączą się z bazą 500 tysięcy, czyli 500 000 szyjek, które są zweryfikowane już histopatologicznie, które w tej bazie są. Działa to w ten sposób, że co 10 sekund aparat robi automatycznie zdjęcie i błyskawicznie przeszukuje tą bazę, czy była podobna zmiana. Oczywiście oko komputera patrzy inaczej niż oko ludzkie, więc zamienia sobie zbielenie na kolor, ponieważ no, jest prawem informatyki jest takie, że wszystko się powtarza po pewnym czasie. Okazuje się, że każdy z nas ma na świecie 7 sobowtórów, które wyglądają podobnie, dokładnie mają te same biometryczne cechy, co my. Więc no, jeżeli im większa jest baza, ta podstawowa, której się szuka, tym urządzenie działa bardziej z większą czułością. W tej chwili dane, które są zebrane z całego świata, praktycznie najwięcej z Korei Południowej, z USA, z Izraela, pokazują, że takie urządzenie może działać z dokładnością 90%.
To duża
85%
dokładność.
To jest dobrze wyszkolony, doświadczony kolposkopista.
Gdzie trafiają wyniki?
Wyniki trafiają później na taki portal, do którego każdy ma z osób uprawnionych oczywiście ma dostęp. Można je opracować, można je wydrukować. Nie wiem, na razie mieliśmy pacjentki, które były zdrowe, których nie wychodziły zmiany podejrzane. Natomiast pewnie trafią się takie, które będą już miały jakieś zmiany wymagające dalszej diagnostyki. Wtedy też już mamy ścieżkę przećwiczoną. Taka pacjentka później musi być w trybie no, w miarę szybkim skierowana już do specjalisty od kolposkopii, który zweryfikuje, pobierze wycinek i zakwalifikuje ją potem do ewentualnego leczenia.
Gdzie stosuje się już taką metodę diagnostyczną?
Najwięcej użytkowników jest w Korei Południowej, w USA, ale też w Afryce, w krajach afrykańskich, co właśnie jest niesamowite, oraz w Izraelu. Właśnie był u nas lekarz z Izraela, który jest jednym z konstruktorów zresztą tego urządzenia. On jest GPS-em, czyli takim lekarzem rodzinnym. Nawet nie jest ginekologiem, a robi te badania.
Czy w Polsce już były też podobne próby gdzieś podejmowane?
Tak, tak. To urządzenie już jest ponad 2 lat. Oczywiście w bardziej prymitywnej wersji. Pierwotnie to służyło tylko do zrobienia zdjęcia i analizy własnej. Natomiast w tej chwili już jest tak zwany visual pap, polegający na tym, że ocenę dokonuje maszyna, sztuczna inteligencja.
Kiedy rusza program i jak wygląda rekrutacja pań chętnych do udziału w tych badaniach?
Planowane rozpoczęcie projektu jest już na styczeń przyszłego roku, więc już niedługo. Chcemy te badania z pacjentkami połączyć również z ankietą na temat wiedzy pacjentek odnoszących się do profilaktyki raka piersi, więc na początek chcemy zacząć od studentów uczelni wyższych w naszym województwie, bo do takich osób mamy największy dostęp. Mamy 200 badań do wykonania, więc myślę, że każdy chętny między 18 a 45 rokiem życia może śledzić stronę naszej uczelni. Na pewno będą tam zamieszczane informacje i zgłosić się do nas.
Jak wam się w ogóle podoba wchodzenie w taki nowy świat, gdzie wykorzystywane są właśnie tego typu technologie?
Powiem szczerze, że my jako studentki, mając możliwość w ogóle podjęcia próby i zaangażowania się właśnie w takie badania, to jest dla nas taki start w przyszłość, gdzie my już jesteśmy nie tylko studentkami, ale już osobami, które biorą odpowiedzialność za tą pacjentkę. To jest takie wprowadzenie nas do przyszłej pracy.
Tak, już zawód będziemy wykonywać za pół roku, więc otrzymamy prawo wykonywania zawodu po zdaniu wszystkich egzaminów. Jest to bardzo, bardzo krótki czas. No i pójdziemy do pracy, więc bardzo się cieszymy, że możemy nabrać nowych doświadczeń, gdzie tak naprawdę koleżanki chociażby z naszego roku takiej możliwości nie będą miały. Zawsze to będą nowe doświadczenia, nowe umiejętności i zawsze będziemy krok do przodu.
Zwłaszcza, że robimy to wszystko pod czujnym okiem ekspertów, więc w razie jakichkolwiek pytań jesteśmy zabezpieczone tym, że możemy o coś zapytać, a nasze nieudane próby są poprawiane tak, aby wszystko nam się udawało.
Panie doktorze, to dobrze mieć takie świadome studentki, chociaż studentki trzeciego roku to już chyba wiedzą, czego chcą i na co się zdecydowały.
Tak, ja już pracuję w szkole medycznej ładnych kilka lat, więc widzę, jak przychodzą studentki z pierwszego roku, ja to nazywam kociaki, jak te kociaki potem ewoluują, prawda? Jak potem stają się dorosłe. Część z nich oczywiście również podejmuje dalsze studia magisterskie, także tutaj w szkole mamy kształcenie na poziomie 5-letnim magisterskich studiów.
Panie decydują się również na studia magisterskie?
Tak.
Myślę, że tak.
A gdzie widzicie swoją przyszłość? W jakiej pracy konkretnie?
No ja myślę, że na pewno szpital jako pierwszy rzut i myślę, że sala porodowa, że to jest chyba moje miejsce.
U mnie jest bardzo podobnie, ponieważ wiążę swoją przyszłość ze szpitalem, z Polską i najchętniej z salą porodową.
Panie doktorze, nadal jest dużo chętnych na ten kierunek?
Tak, tak. No, mamy około 30 parę, 40 osób na pierwszym roku. Oczywiście no, nie kończy aż tyle, ale myślę, że to jest jeden z lepszych kierunków kształcenia i bardziej popularnych w szkole medycznej.
A wracając do omawianego projektu, gdy się coś wprowadza i proponuje ludziom, to stawia sobie jakieś cele. Panie doktorze, jaki cel panu przyświeca?
Jest takie prawo, które ktoś kiedyś sformułował, że medycyna się zmienia co 10 lat o 100%. Więc za mojej kariery zawodowej się już zmieniła trzykrotnie, prawda? Więc ja bym chciał zobaczyć jeszcze tę czwartą zmianę. Tyle. Natomiast, no oczywiście, to nie tylko będzie praca po to, żeby coś tam wykryć, żeby przetestować jakieś urządzenie, ale właśnie im więcej ludzi będzie to potrafiło robić, to na pewno też przełoży się na ileś tam uratowanych istnień, prawda? Kobiet, które są nieświadome zagrożenia. Ja z takimi pacjentkami mam do czynienia od ponad 30 lat, a to są naprawdę potem tragedie.
Czyli to jest nowa propozycja badań diagnostycznych,
tak,
profilaktycznych.
Alternatywna metoda, niebolesna, nieinwazyjna. Tutaj jeszcze studentki nie powiedziały jednej rzeczy. No, w tej chwili młodzież żyje w internecie, więc tutaj też będą prowadziły jakiś portal społecznościowy, jakąś stronę, będą prowadziły, jak to się tam teraz to nazywa, social media.
Fanpage,
prawda? Bo zakażenie HPV to jest głównie choroba młodych kobiet. To nie jest choroba kobiet po 70. 20% zakażonych kobiet to jest grupa wiekowa 18-30 lat.
Czyli będziecie kierowały to do swoich rówieśniczek i trochę starszych.
Dokładnie tak. Do studentów uczelni wyższych przede wszystkim.
Politechnika, Uniwersytet Wsza, prawda? Szkoła bankowa na początku. Natomiast no, oczywiście im szersza ta akcja będzie, to tym więcej będzie z tego pożytku. Ja tutaj wymyśliłem z panią Ewą Tobor taką nazwę dla tego projektu, projekt Karolinka.
Dużym ułatwieniem dla nas jest ta sama grupa wiekowa, bo wiemy, czego my byśmy oczekiwały od takiej promocji tego projektu i w takim kierunku będziemy dążyć, żeby to przede wszystkim było dla nas atrakcyjne i myślimy, że dla tej samej grupy będzie wtedy tak samo.
Czy jest jakiś określony czas trwania tego projektu?
To znaczy, no chcemy zacząć i przyszły rok na to cały poświęcić. Myślę, że jeżeli będzie się dało, to on będzie już na stałe prowadzony na bazie naszej uczelni.